Czytanie z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Najmilsi, o co prosić będziemy, otrzymamy od Boga, ponieważ zachowujemy Jego przykazania i czynimy to, co się Jemu podoba. A przykazanie Jego zaś jest takie, abyśmy wierzyli w imię Jego Syna Jezusa Chrystusa i miłowali się wzajemnie tak, jak nam nakazał. Kto wypełnia Jego przykazania, trwa w Bogu, a Bóg w nim. A to, że trwa On w nas, poznajemy po Duchu, którego nam dał. Umiłowani, nie dowierzajcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków pojawiło się na świecie. Potem poznajecie Ducha Bożego. Każdy duch, który uznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga. Każdy zaś duch, który nie uznaje Jezusa, nie jest z Boga. I to jest duch Antychrysta, który, jak słyszeliście, nadchodzi i już teraz przebywa na świecie. Wy, dzieci, jesteście z Boga i zwyciężyliście ich, ponieważ większy jest ten, który w was jest, od tego, który jest w świecie. Oni są ze świata, dlatego mówią tak, jak mówi świat, a świat ich słucha. My jesteśmy z Boga. Ten, który zna Boga, słucha nas. Kto nie jest z Boga, nas nie słucha. W ten sposób poznajemy ducha prawdy i ducha fałszu. Oto Słowo Boże.
Dwa momenty są bardzo wartościowe. Na nie zwracam uwagę. Pierwszy. O co prosić będziemy, otrzymamy od Boga, ponieważ zachowujemy Jego przykazania i czynimy to, co się Jemu podoba. Otóż wielu ludzi modli się, prosi Boga i cisza. Nie bardzo wiedzą, dlaczego ta cisza. I dzisiaj Jezus wyjaśnia, zresztą są inne teksty Pisma Świętego, które mówią: chcesz, bym Cię wysłuchał, ale dlaczego Ty mnie ignorujesz w elementarnych wymaganiach świętości, w zachowaniu przekazań? Mnie ignorujesz, moją wolę? Nie Cię to nie interesuje? Tylko jak masz problemy, no to wysłuchaj mnie. Najpierw uszanuj mnie, moją wolę, które jest zresztą Twoim dobrem, bo Cię osłania przed duchami ciemności, przed duchami, które wprowadzają destrukcję. Gdybyś żył według woli Bożej, nie byłoby tego, z czym się teraz do mnie zwracasz. A Ty chciałbyś w dalszym ciągu sobie, że tak powiem, mnie odstawić w kąt, i od czasu do czasu skąd na mnie wyciągasz, to proszę bardzo, proszę mi to załatwić. To jest jedna myśl, że jak mam z ważnej sprawie, zwracam się do Boga, to najpierw pytam siebie, a jak ja Jego wysłuchuję? Ewentualnie przeprosić. Druga myśl, niezmiernie ważna, okazuje się, że już w czasach apostolskich był problem nadmiaru proroków. Umiłowani, nie doważajcie każdemu duchu, ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków pojawiło się na świecie. A święty Paweł później bardzo radykalnie postawił problem w gminach chrześcijańskich. Kobieta nie ma prawa głosu w gminie. Co to znaczy? To nie znaczy, że kobiety nie otrzymywały ducha proroctwa. Tylko w tym sensie, że miała się zgłosić do prezbitera, który kierował gminą, i jemu to oddać do dyspozycji pod jego osąd, a nie reformować mu gminę chrześcijańską. Kobieta nie ma prawa głosu. Jest przełożony i on odpowiada przede mną za to, co się dzieje z gminą.
A mężczyzna?
Przed prezbiterem. Przed prezbiterem tak samo. Rzecz w tym, że na ogół właśnie gorliwość ponosiła kobieta. Ja tylko referuję, co jest u świętego Pawła. Jeszcze raz czytam. Umiłowani, Nie dowierzajcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków pojawiło się w świecie. Problem, którego doświadcza Jan Apostoł, trwa do dziś. I Matka Najświętsza w Medjugorje rozwiązała ten problem tak. To, że kapłani nie domagają, to jest oczywiste. I zaproponowała margaretki. Wiecie, co to jest? Margaretki. Organizujcie, jak macie. Jesteście napaleni na kapłanów. To bardzo się cieszę, ale organizujcie margaretki i wypalajcie swoją gorliwość. Margaretka. A nie w rozrubach, w zgorszeniu, w sianiu zgorszenia, zamętu margaretki, czyli modlitwa. I na pewno modlitwa za kapłanów jest posłuchiwana i mile widziana w sercu Maryi. Pana Boga. Fałszywi prorocy. Dochodzi do moich uszu, że są środowiska, w których nie chcą podchodzić wierni do szafarzy, którzy udzielają Komunii Świętej. Bo to jest nieważna Komunia Świętej. Unikają szafarzy. I to jest oczywisty ogon diabła. Tego nie wolno. Szafarzy ustanowił papież. Szafarze byli w pierwszych naszych święcych. To jest wszystko powrót tego, co było. Tak nie wolno, że od proboszcza Komunia Święta jest lepsza, Pan Jezus jest pełniejszy, wspanialszy, a tutaj to jest ogon diabła. Szerzcie się tego. Z tym trzeba zerwać. Autorami tego są fałszywi prorocy. Gdy chodzi o przyjmowanie Komunii Świętej, w tej dziedzinie też jest dużo rozruby fałszywych proroków. Trzymajcie się postawy Jana Pawła II. Jest błogosławiony i był umiłowanym synem Maryi Jezusa. Trzymajcie się tego, co on realizował. Obserwowałem go przez wiele lat. Ktoś przystępował do Komunii Świętej i wyciągał ręce. On spokojnie kładł Komunię Świętą na dłoń. Tak było w pierwszych wiekach chrześcijańskich. Ktoś przyklękał, udzielał mu Komunii Świętej. Ktoś stał, otwierał usta, udzielał mu się. Nie robił z tego problemu, bo nie tu problem. Jest za dużo fałszywych proroków w tym względzie. Na czym polega działanie fałszywych proroków, czyli złego ducha przez tak zwanych proroków problematycznych? Część prawdy, ale przy okazji przemyca dużo fałszu. Jak czytacie, no to jest prawdziwe, no to nigdy szatan nie podaje całkowitego fałszu, tylko trochę tego, miksturkę zawsze podaje. Ale są wyznaczeni teraz decyzji egzorcyści, ci, którzy mają dar rozeznawania, naprawdę Bóg im daje dar rozeznawania, z nimi się kontaktować, ewentualnie z kapłanem, który w waszym mniemaniu ma jakiś dar rozeznawania. Nigdy nie robić w imię pychy. Ja wiem. Naprawdę wiele, przez wiele lat różne rzeczy do mnie dochodziły i ja, dawano mi rzeczy do rozeznawania, ja mówiłem, nie wiem, ale położę to pod krzyżem, oddam Jezusowi, mówi Jezu, jeżeli to jest ważne, uważa za ważne, to daje mi światło. Pytają mnie o to. Ja pracowałem w Karmelu, w Gdyni, pewną książkę przyniesiono. Czy to jest prawdziwa? Przeczytałem ją i nie wiem. Ja powiedziałem tak, że będę prosił, jeżeli to jest ważne, i przyszła informacja, nie zajmujcie się tą książką. Macie ważniejsze, że wszystko chciałby wiedzieć. Ten, który chciałby wszystko wiedzieć, to też pycha. Pewne rzeczy oddałem Jezusowi, mówiąc, Jezu, jeżeli to jest ważne, daj mi światło. Umiłowani, nie dowierzajcie każdemu duchowi. Krótko mówiąc, nie bawcie się proroków. Jest Jezus, który z nami zawarł przymierze, na śmierć i życie, pokonując ducha ciemności. Tylko On wie, jeżeli problemu w Nim nie topisz, nie zatapiasz, to nie mów, że jest tak, jak uważasz. Ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych bogów już wtedy za apostoła Jana, za Pawła były z tym kłopoty. Po dziś dzień są kłopoty. To musiałem trochę rugnąć, to mi wybaczcie, ale to jest ważne, żeby nie dawać szans złemu duchowi.
Dam Ci narody w Twoje posiadanie. Wyrok Pański ogłoszę. On rzekł do mnie, jesteś synem moim. Ja zrodziłem Cię dzisiaj. Żądaj, a dam Ci w dziedzictwo narody i kręce ziemi w Twoje posiadanie. A teraz, królowie, zrozumcie, nauczcie się, sędziowie ziemi. Służcie Panu z bojaźnią, z drżeniem całujcie Mu stopy. Alleluja, alleluja, alleluja. Jezus głosił Ewangelię o Królestwie i leczył wszelkie choroby wśród ludu.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus postanowił udać się do Galilei i spotkał Filipa. Jezus powiedział do niego, pójdź za mną. Filip zaś pochodził z Betsajdy, z miasta Andrzeja i Piotra. Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego, znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w prawie i prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Rzekł do niego Natanael, czyż może być co dobrego z Nazaretu? Odpowiedział mu Filip, chodź, zobacz. Jezus ujrzał, jak Natanael zbliża się do niego i powiedział o nim, patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Powiedział do niego Natanael, skąd mnie znasz? Odrzekł mi Jezus. Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym. Odpowiedział mu Natanael, rabbi, ty jesteś Synem Bożym, ty jesteś Królem Izraela. Odpowiedział mu Jezus, czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci, widziałem cię pod drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze więcej niż to. Potem powiedział do niego, zaprawdę, zaprawdę powiadam ci. Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych, wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego. Oto słowo Pańskie. Wczoraj mówiliśmy o tym, że Jezus między innymi przyszedł po pierwszych swoich uczniów, apostołów, tych, którzy gromadzili się przy Janie Chrzcicielu, gdy uczniami Jana Chrzciciela. Jan Chrzciciel wskazał na Jezusa jako na Mesjasza i od razu powiedział, że zbawienie będzie polegało po wsze czasy na tym, że Jezus zainauguruje nowy sposób przeżywania zła, krzywdy w postawie Baranka Bożego. Że problem nie będzie w tym, że mnie zło spotyka, tylko problem będzie w tym, co ja z tym złem robię. Czy idę pod dyktando szatana? Czy idę pod dyktando tego ducha, którego Bóg Ojciec chce mi przekazać przez Jezusa Chrystusa? Czy ja ze zła czynię cud, z krzywdy czynię cud? I poprzez przebaczanie zło było, przebaczam, zła nie ma. Szatan przegrał. Musi ową wziąć pod siebie i zmykać. Skończył się jego tryumf. Przebaczenie, kto przebacza, ten czyni cuda. Jeżeli jeszcze w nas mieszka Jezus Chrystus zmartwychwstały, to kto przebacza, tego życie Jezus Chrystus bierze jak swoje, utożsamia się i w Nim dokonuje się zbawienie całej rodziny ludzkiej. Bo Jezus w krzyżu utożsamił się z każdym z nas i tego mógł dokonać bez naszej zgody, ale za naszą zgodą to zwycięstwo, nad którym jedynie pochylił się Bóg Ojciec i powiedział, to jest to. Z tą postawą ja się utożsamiam. Taki jest Bóg, innego nie ma. Za naszą zgodą Chrystus zmartwychwstały w nas się obecnie, po to byśmy mu dali pełnię władzy w sobie. Uczyniły go Panem, bo On już daje nam inne Boże wieczne życie, ale wyrażamy zgodę na to, żeby z tym obecnym chwilowym życiem zrobił to, co w swej najgłębszej mądrości i miłości uważa za stosowne. To wcale nie oznacza, że Jezus kocha cierpienie. Maksymalnie oszczędza. To widzimy, jak prowadził Maryję i Józefa w swoim życiu. Ale zbawiać musi. Zbawiać trzeba, bo obecne życie nie jest jeszcze życiem. Życie wieczne w Ojcu to dopiero życie, do którego zostało stworzone nasze ludzkie wnętrze. Wczoraj była mowa o Piotrze skale. Jezus na przykładzie Szymona Piotra pokazał, nie interesuje jego wady. Ważne, że on mnie kocha, a ja z niego czynię skalę. Ale dopiero po 3 latach, po zmartwychwstaniu, jak Duch Chrystusa zmartwychwstałego w nim się obecni, Piotr już będzie skałą. Nie są ważne dla mnie ludzkie wady, braki, mankamenty. Ważne, żeby mój program na tym świecie pokochał, nie pokochał, nie oddał swoje życie, a ja go już, że tak powiem, przeistoczę. I dzisiaj jest kolejny dzień. Jezus powołuje Natana, inaczej mówiąc Bartłomieja, apostoła Bartłomieja. Natanael pochodził z Kany Galilejskiej i bezpośrednio po tym, o czym mówi dzisiejsza Ewangelia, z tymi, który sobie pozyskał, pójdzie na wodę w Kanie Galilejskiej. I tam dokona pierwszego znaku mesjańskiego. Jezus się nie zraża tym powiedzeniem, czy może być co dobrego z Nazaretu. Dzisiaj się mówi, a czy on ma jakieś tytuły naukowe? Ja często to słyszę. Co on może powiedzieć? Przecież ten Bóg jest bezsilny w pewnych sytuacjach zdaniem ludzi. Jezus zdobył zaufanie poprzez to, że gdy Piotr się zbliża, gdy tutaj Natanael się zbliża, od razu mu mówi, widzę twoje wnętrze, znam ciebie, że jesteś człowiekiem z natury prawym, nie ma w tobie zakłamania. Natanael Bartłomiej był przełożonym synagogi w Kanie Galilejskiej, czyli był kapłanem, należał do tej grupy. Jesteś człowiekiem prawym, szukasz szczerze prawdy. Odrzekł mi Jezus, widziałem cię zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym. Był taki zwyczaj w Palestynie ze względu na ogromne upały przez większość dnia, że na podwórku sadzono drzewo figowe i pod tym drzewem figowym trochę krzaków krzewów innych, które oczywiście wspinały się po tych gałęziach i dawały idealny cień. Pożytek był i z tych owoców drzewa figowego, no i oczywiście z wina, grona winnego. A i tam się najwspaniale odpoczywało, bo świeże powietrze, wiaterek, idealna izolacja od słońca. Tam coś się działo w duszy Natanaela. Myślę, że Natanaela również zwabił Jan Chrzciciel. Jan Chrzciciel, który robił bezwzględny rachunek sumienia Izraelowi, że Izrael nie dorasta do przymierza z Bogiem Ojcem. Bo w języku biblijnym drzewo figowe oznaczało przymierze z Bogiem Ojcem. Krzew winny z Synem Bożym, przymierze z Duchem Świętym, drzewo oliwne. Myślę, że Natanael rozważał, jak niefortunnie kończy się epoka Ojca. Jako kapłan, jako przełożony synagogi widział, porównywał, pożył Pismem Świętym, porównywał. Wiedział, co się dzieje w świątyni jerozolimskiej, na jakiego Mesjasza Izrael czeka i był szczerze tym zatroskany, zakłopotany. Drzewo figowe. I w związku z tym przeczytamy sobie z Ewangelii Mateusza taki fragment, taki fakt, który się wydarzył po uroczystym wjeździe Jezusa do Jerozolimy, a więc Jezus już powiedział, kim jest, że jest Mesjaszem. Po wjeździe do Jerozolimy wrócili na nocleg do Łazarza, ale po drodze spotkali drzewo figowe. Wracając rano do miasta, Jezus odczuł głód, a widząc drzewo figowe przy drodze, podszedł ku niemu, lecz nic na nim nie znalazł prócz liści. Rzekł do niego: niech już nigdy nie rodzi się z ciebie owoc. I drzewo figowe natychmiast uschło, a uczniowie, widząc to, pytali ze zdumieniem: jak mogło drzewo figowe tak od razu uschnąć? Jezus im odpowiedział: zaprawdę powiadam wam, jeśli będziecie mieć wiarę, a nie zwątpicie, to nie tylko z drzewem figowym to uczynicie, ale nawet jeśli powiecie tej górze: podnieś się, rzuć w morze, tak się stanie. I otrzymacie wszystko, o co w modlitwie z wiarą prosić będziecie. Ewangelista Marek doda: nie było fig, bo nie był to czas na figi. Chcę wyraźnie powiedzieć, że był to czyn proroczy, że Jezus dał czyn proroczy, że teraz po uroczystym wjeździe do Jerozolimy, kiedy będzie odrzucony, ukrzyżowany, kiedy właśnie w tańcu krzyża i zmartwychwstania stanie się krzewem winnym, który daje wino, przebaczenia, nowego życia. Kończy się epoka Ojca, ale epoka Ojca nie zrodziła właściwych owoców. Drzewa są symbolem przymierza. Jak w drzewie figowym jest niewidzialny tym, czy pierwiastek życia niewidzialny, ale daje widzialne owoce, bardzo smaczne, pożywne, nawet lecznicze, to niestety Izrael nie żył przymierzy. Ich kult był pustym kultem, byli dalece od Słowa Boże. I myślę, że przedmiotem jego zadumy, gdy jeszcze posłucha Jana Chrzciciela, był właśnie ten problem. Jezus chciał, żeby się u niego zjawił. Tę misję spełnia Filip, ale gdy Jezus mówi, że widziałem ciebie, czy wiem, o czym myślałeś, czym się martwiłeś, co było przedmiotem twojej troski. Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym. Zostałem gdy przyłapany. Odparł mu. Odpowiedział Natanael: rabbi, ty jesteś Synem Bożym, ty jesteś Królem Izraela. Oczywiście to powiedział w imię tego, co słyszał z ust Jana Chrzciciela, że Mesjasz to będzie Bóg, to będzie Syn Boży, który stanie się człowiekiem, żeby uchylić wszelkie wątpliwości, niepewności. Bo to już będzie działanie Boga. Słowo, które powie, będzie miało wiarygodne słowa Bożego. I on zacznie królować w Izraelu, ale nie będzie królował zewnętrznie, będzie królował, jeżeli na to człowiek się zgodzi, umyślmy w sercu. Odparł mu Jezus: czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci, widziałem cię pod drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze więcej niż to. I ostatnie zdanie. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, użycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych, uwaga, wstępujących i wstępujących na Syna Człowieczego. Ten pierwszy czasownik, aniołów Bożych wstępujących do otwartego nieba. Informuje nas, że przez aniołów nie należy rozumieć aniołów, tylko ludzi powołanych do nieba, przewyspionych. Że ostatecznie ja swoją misję skończę tym, że ludzie przez zbawienie przeze mnie jako baranku Bożym, dzięki zmartwychwstaniu, chwilowo to ciało zostanie tutaj, ale duch ludzki, przewyspiony, który przyjął moje zmartwychwstanie, mego ducha zamieni się w anioła. I wszyscy już będą mieli niebiosa otwarte, życie Ojca, będą wstępować do nieba. Chodzi o ludzi. Ale ci zbawieni będą wstępować na Syna Człowieczego, na Jezusa Chrystusa, który też uobecni się w ludziach wierzących. Czyli zaistnieje święte obcowanie. I jak odmawiamy kanon mszy święty, wzywamy całe niebo świętych. Mamy dni, w których niektórzy święci w sposób specjalny są proszeni o stanowisko. Przez te słowa o niebiosach otwartych i aniołach Bożych wstępujących i wstępujących Jezus przywołał sen patriarchy Jakuba, o którym przeczytam teraz i kilka słów. Kiedy Jakub wyszedłszy z Berszeby, wędrował do Haranu, trafił na jakieś miejsce i tam się zatrzymał na nocleg, gdyż słońce już zaszło. Wziął więc z tego miejsca kamień, położył go sobie pod głową, układając się do snu w tym właśnie miejscu. We śnie ujrzał drabinę opartą na ziemi, sięgającą swym wierzchołkiem nieba, oraz aniołów Bożych, którzy wchodzili na górę i schodzili na dół. A oto Pan stał na jej szczycie i mówił: ja jestem Pan, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka. Ziemię, na której leżysz, oddaję Tobie temu potomstwu. A potomstwo Twoje będzie tak liczne, jak proch ziemi. Ty zaś rozprzestrzenisz się na zachód i na wschód, na północ i na południe. Wszystkie plemiona ziemi otrzymają błogosławieństwo przez Ciebie i przez Twoich potomków. Ja jestem z Tobą, będę Cię szczegół, gdziekolwiek się udasz, a potem sprowadzę się do tego kraju, bo nie opuszczę Cię, dopóki nie spełnią tego, co Ci obiecuję. A gdy Jakub zbudził się ze snu, pomyślał: prawdziwie Pan jest na tym miejscu, a ja o tym nie wiedziałem. Zdjęty trwogą rzekł: jakże miejsce to przyjmuje grozą. Prawdziwie jest to dom Boga i brama do nieba. Wstawszy więc rano, wziął ów kamień, który położył sobie pod głową, postawił go jako stelę i rozlał na jego wierzchu oliwę. I dał temu miejscu nazwę Betel, to znaczy Dom Boży. Po czym złożył taki ślub: jeśli Pan Bóg będzie ze mną, strzegąc mnie na drodze, w którą wyruszam, jeżeli da mi chleb do jedzenia, odzienie do okrycia, jeśli wrócę szczęśliwie do domu Ojca mego, Pan będzie moim Bogiem. Ten zaś kamień, który postawiłem jako stelę, będzie domem Boga. Wszystkiego, co mi dasz, będę Ci składał w ofierze dziesięcinę. Dlaczego Jezus w rozmowie z Natanaelem przywołał to wydarzenie? Po prostu chciał powiedzieć: istotnie jestem Synem Bożym, przyszedłem na ten świat, żeby Izraela, którego ojcem jest Jakub, przez swoich 12 synów, z Izraela uczynić kościół, zbawić całego Izraela, otworzyć mu przez krzyż, przebaczenie krzyża, przez postawę baranka, niebiosa, życie Ojca i przez zmartwychwstanie ich wprowadzić jako aniołów Bożych, którzy też będą napełnieni Bożą mądrością i będą uczestniczyć w współzbawianiu świata. Że przyszedłem spełnić Natanaelu Wszystkie obietnice zapisane w Piśmie Świętym w Starym Testamencie, poczynając od Ojca Narodu Wybranego Jakuba, który po swoim nawróceniu otrzymał nowe imię Izrael. I znowu na tyle znamy Pismo Święte i wiemy, że Jakub nie był człowiekiem świętym w momencie powołania. I dziwi nas, że tutaj Bóg zawiera z nim przymierze, odnawia obietnicę Abrahama i Izaaka, wiedząc, dlaczego ucieka, że na rozrabia. Bo Ezach powiedział, ja cię zaciukam, żeny wykradłeś błogosławieństwo u ojca mojego ojca. Znowu, wcale Bóg nie musi mieć świętych, żeby się nimi posługiwać, bo takich nie ma. Tylko Bóg musi mieć ludzi dobrej woli, którzy są gotowi dać się zmieniać, podporządkowywać, które on sobie urodzi. Więc to jest duża szansa dla nas i nadzieja. Wystarczy mi taki, jaki jesteś, byleś cały do mnie należał. Bo też Ezach nie był święty, bo za miskę soczewicy sprzedał dar pierworództwa, czy lekkomyślnie zachowywał się. Tym niemniej razem z mamą swoją Jakub dokonał ohydnego czynu. Staruszka ślepca oszukali. Na pewno go to bardzo bolało. I tutaj Bóg nie rozlicza się. Najpierw z grzechem wie, że do Jakuba jego oszustwa, kłamstwa będą wracać. Gdy był u Labana, zakochał się w innej jego córce, dał mu inną. Znowu był cały czas oszukiwany. To oszustwo do niego wracało. Był chciwy i ta chciwość znowu ze strony Labana do niego wracała. Wreszcie otrzymał nakaz od Boga, że ma wracać. Wysłał delegację do Ezara z przeprosinami. Delegacja szła i wróciła i powiedziała, on już jest w drodze, 400 ludzi idzie przeciwko tobie. Miazgę z ciebie zrobi. No i wreszcie przychodzi moment nawrócenia. Przestaje kombinować po ludzku. Jakub, to tak tłumaczą ludowo, że to jest Jakub, to jest on co oszust. Zawsze mataczył, kręcił. Izrael oznacza, nie Bóg teraz walczy za mnie. Ja już tak namataczyłem, tak nakręciłem. Tu do Labana nie mogę wrócić. Tutaj nie mogę wrócić, bo Ezaw idzie przeciwko mnie. No i wreszcie Bóg przymierza, który złożył mu pewne obietnice, gdy uciekał do Labana. Całą noc trwał na modlitwie i tam nastąpiło nawrócenie. Ja to mówię, tam się dokonała apokalipsa sumienia. Jak ja to życie sobie poplątałem. Już nie ma wyjścia. Już gorzej nie mogło być. I Bóg mu mówi, oddaj mi to życie zepsute, ja wszystko pięknie naprawię. Ale masz zrobić tak i tak. No i po ludzku genialnie rozegrał, bo najpierw wysyłał swoich służących z darami. Ileś tam stad prowadzili. Ezaw spotykał, od kogo jesteście? A od twego brata, który tu ci w prezencie i tak dalej. No to już się zaczął zastanawiać, już trochę ta nienawiść nim gasła. No i wreszcie pojawia się przed nim Jakub. Synu ten, bez nikogo, bez żadnej ochrony. Idzie bezradny, może go zaciukać. Idzie i stale się kłania. Oczywiście, Bóg działał w sercu Ezawa. Bóg działał. Minęła mu nienawiść, zeskoczył z konia. Objęli się, wypłakali. Pokorą, przyznaniem się do winy. Ja zawiniłem, ja ci świństwo zrobiłem, bracie. Wyznał grzech i otrzymał przebaczenie. Pokora ma moc. Ma moc przemiany. Jak będziemy pokorni, to też będziemy zwyciężać w życiu innych ludzi. Czego sobie i wam życzę. Amen. Bóg cały czas pokazuje, że ze zła wyprowadza dobro. Ma moc wyprowadzać dobro, ale
My rzeczywiście całe życie musimy nieustannie składać totalnie w Jego ręce. Jako Ojca. On będzie czynił cuda.
Ujrzycie niebiosa otwarte.
Za 3 lata.
I aniołów Bożych.
Ludzi jako aniołowie będą wstępować do nieba. Ale też będą pomagać Synowi Bożemu przez tajemnice święte obcowania. I czegoś na więcej, bądźcie radośni i szczęśliwi.